Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, minęło 9 minut po godzinie 9. Bartosz Stracewski, zaczynamy komentarze Radia Gdańska. Wspólnie ze mną w studiu Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Roger Jackowski, który się przewidał, radny dzielnicy Wrzeszczy Dolnej i ekspert do spraw zrównoważonego transportu. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry.
Panowie, no i stało się tak, że wzrost cen biletów za komunikację miejską stał się faktem. Tutaj władze miasta cały czas kolportują, władze różnych miast zresztą, bo to mówimy i o Gdańsku, i o Gdyni, i o Sopocie. No i pewne i tego typu decyzje będą podejmowali też inni radni. Cały czas kolportowana jest ta wersja, że podwyżki nie są związane z systemem fala. No i teraz mamy tak, że jedna podwyżka już jest, a druga jest zapowiadana wtedy, kiedy wejdzie system fala. No i tutaj chyba zasadnicze pytanie do Rogera Jackowskiego. Pana zdaniem, czy ten system już został, jak to się mówi kolokwialnie, zakopany? To znaczy marketing na samym początku, powiedzmy, jest chyba bardzo zły.
No niestety marketingowo jest to seria porażek. To już nie jest jedna porażka, tylko seria porażek. Zacznijmy od tego, w jaki sposób przedstawiono ludziom ten system. Jako wielką wygodę i nowoczesny przełom w dystrybucji biletów na terenie województwa. I to generalnie byłaby prawda, gdyby nie to, że dla 90% użytkowników, tak jest w Gdańsku, od strony ich doświadczenia użytkowego, to będzie pogorszenie wygody jazdy komunikacją publiczną, dlatego, że do tej pory 90% około podróżnych w Gdańsku stosowało albo bilety okresowe, albo miało prawo do bezpłatnego przejazdu. Po prostu wsiadali i jechali. I wysiadali, kiedy chcieli. Teraz po wprowadzeniu fali będą musieli logować się do systemu, wyrabiać sobie karty, korzystać z czytników. W tłoku to na pewno będzie spory problem. I jeżeli im się mówi, że to jest przełom, że nie robienie czegoś zmieniamy na robienie i przeciskanie się do kasownika czy tam czytnika, no to na pewno taka koncepcja marketingowa legnie w gruzach, zanim rozwinie skrzydła.
Koncepcja polityczna.
Więc tu jest klapa na całej linii. Co należało zrobić moim zdaniem? Jeżeli wdrażamy taki system, który rzeczywiście ma sens z pewnych innych powodów, jeśli chodzi o zarządzanie transportem przede wszystkim, abyśmy wiedzieli, gdzie dany pasażer jest, w którym pojeździe, ilu ich jest i tak dalej, to trzeba było to ludziom osłodzić. W jaki sposób? Oczywiście wiadomo, że najprostszą metodą osładzania jest na przykład obniżka biletu. I tutaj w sukurs przyszedł mi ekspert transportowy, pan Rachwalski, ceniony w całej Polsce, który wyliczył ostatnio, jakie są ceny biletów dobowych w poszczególnych miastach Polski.
Czy, no była, jak to przestrzeń, wygląda? Słuchamy.
Czy była przestrzeń do obniżek biletów? No więc tak, zacznijmy od małych miast, które trudno porównać, ale dla zestawienia, dla porządku. W Słupsku to jest 8 zł, w Białymstoku 12 zł, w Warszawie za 15 zł jeździmy wszystkimi środkami transportu plus koleją. We Wrocławiu 15 zł, w Elblągu 16, w Krakowie 17, w Łodzi 18 zł plus kolej. Gdańsk najdroższy z całej Polski. 18 zł sam ZTM, od 3 kwietnia 22 zł, w Trójmieście 30 zł z koleją. W metropolii GZM na Śląsku, dla porównania, jest to co najmniej równie skomplikowane, jak nie bardziej, organizm miejski. Dzienny sieciowy to jest 12 zł, za kolej 24 zł. Więc widać przepaść cenową. Czy była przestrzeń do obniżki biletów? Była.
Marek Formela, pan poczuł się przekonany tym, że
mnie tutaj Roger zafrapował tą sugestią, że była przestrzeń do obniżki cen biletów. To może warto powiedzieć naszym słuchaczom, na czym polega ten pogląd.
Uważam, że w Trójmieście mamy podobne ceny prądu i paliw i podobne ceny robocizny, pracy motorniczych, personelu, jak na przykład w Warszawie czy na Śląsku. Dlatego uważam, że jeżeli tylko organizacja przewozów i transportu publicznego, która leży po stronie samorządów, jest prowadzona właściwie, te ceny powinny być porównywalne, a nie znacząco wyższe, kilkadziesiąt procent wyższe niż w innych regionach Polski.
No i głównym wykonawcą polityki transportowej jest GAIT, tak? W Gdańsku, jeśli chodzi o komunikację miejską. No,
GAIT bardziej odpowiada za prowadzenie.
Zarząd Transportu Miejskiego, ZTM Gdański.
Tak, mówię o wykonawcy.
Tak, no pytanie, kto tak naprawdę w Gdańsku i w ogóle w Trójmieście, czy w aglomeracji na Pomorzu odpowiada za takie rzeczy jak cena biletów. Moim zdaniem
Piotr Borawski.
Nie zarząd transportu, jeden, drugi, czy nie metropolitalny związek komunikacyjny, tylko władze polityczne.
No właśnie.
No bo to jest wybór, to jest oczywiście poważny wybór polityczny. Ja zwracam uwagę na pewien aspekt, który ukryty jest w tej operacji, która się rozpoczęła, która jest tak krytykowana, a której elementem jest przyjęta ostatnio uchwała Rady Miasta o prawie do wnoszenia podwyżek od kwietnia bodajże, tak?
Tak.
No to to oznacza, że radni koalicji i radni wszystko dla Gdańska założyli swoistą pułapkę na panią prezydent Dulkiewicz i w tej sytuacji, w której to uprawnienie jednoosobowo zostało jej przyznane, to jeżeli zdecyduje się na podniesienie cen biletów, to wszyscy jej najbliżsi sojusznicy będą mieli znakomity argument, żeby w kolejnej kampanii wyborczej powiedzieć, że nie mają do niej zaufania. Zresztą takie tony, zwłaszcza wypowiedzi pani Dunajewskiej, już się pojawiły, że podwyżki płac w spółkach komunalnych to jest decyzja podejmowana przez panią Dulkiewicz na jej własne ryzyko polityczne. Moim zdaniem wokół tych biletów, które Roger tak dokładnie opisał, będzie toczyła się twarda, wewnętrzna, brutalna też kampania polityczna w Gdańsku. Będą ofiary.
No dobrze, tylko że wygląda na to, że o ile mówimy o decyzjach politycznych czy odpowiedzialności politycznej, to dzieje się to na koszt mieszkańców. Znaczy na nasz koszt, mój też. I panów też.
No niewątpliwie tak. Na tym polega uroda demokracji przedstawicielskiej, że wybrani przez nas przedstawiciele bawią się, czy wykonują budżet, który składa się z pieniędzy wynikających z opodatkowania pracy lub majątku obywateli. Stąd tak ważne jest, żeby kontrola nad ich poczynaniami była efektywna, żeby w tej kontroli mieli prawo głosu także obywatele nieuczestniczący w sprawowaniu władzy, żeby w tej kontroli mieli udział także przedstawiciele legitymizowanej wynikiem wyborczym opozycji. No nie ma ani jednego przykładu, żeby ktokolwiek poza aparatu gdańskiej władzy uczestniczył w procesie kontroli, był przedstawicielem na przykład niezależnym w Radzie Nadzorczej takiego przedsiębiorstwa jak Gajd, albo żeby miał wpływ na to, w jaki sposób pani prezydent kształtuje wynagrodzenia. Jednym słowem, jesteśmy odbiorcami polityki serwowanej przez lata przez to samo środowisko polityczne.
No tak, a w Gdyni 3 lutego pojawiło się zamówienie publiczne na druk, uwaga, ponad 71 milionów sztuk biletów. A do tego trzeba utrzymać jeszcze 6 różnych podmiotów przewozowych. No, to jest właśnie chyba to, o czym mówił Roger na samym początku, że jest, że tutaj chyba w zarządzaniu coś poszło nie tak.
Moim zdaniem problem jest od samej góry idzie, ponieważ my mamy w Polsce model zarządzania różnymi rzeczami, taki powiedziałbym samorządowo-feudalny. To znaczy mieliśmy fajny pomysł na samorządy, ale one się zmieniły w struktury feudalne i
polityczne.
Polityczne,
też,
feudalne,
nawet
polityczne.
Jacek Karnowski chociażby mówi o tym otwarcie. Samorządy tak dla Polski.
No, jakkolwiek to nazwiemy, wracając jeszcze do tego wątku, co będzie się dalej działo z cenami biletów, myślę, że to będzie gorący kartofel, taki gorący kamień polityczny przedwyborczo przerzucany. Natomiast jak mogłoby być, jak powinno być, moim zdaniem, takie decyzje powinny być maksymalnie odpolitycznione na szczeblu zarządzania zintegrowanego transportem w całej aglomeracji. Tak jak jest to na przykład w aglomeracji londyńskiej, czy tak jak jest w aglomeracjach holenderskich. W Londynie mamy i całej ogromnej aglomeracji mamy TfL, czyli Transport for London, jedną strukturę.
Jedną spółkę, tak.
Jedną strukturę, która zarządza absolutnie wszystkim. I politycy, o ile mogą, nie wtrącają się do działań tej firmy.
Ale bo się nauczyli, że nie warto, bo potem w nich to bije, czy po prostu wyszli z założenia, że zostawmy to specjalistom, a my zajmijmy się polityką?
Myślę, że to jest wyższa kultura organizacyjna i niestety także polityczna, co daleko nam do tego poziomu. I tutaj przywołam opinię pana Waldemara Rokickiego, eksperta od wdrażania biletów elektronicznych, który wypowiedział się dla portalu Trójmiasto.pl, broniąc niejako fali, znaczy przyznając w wielu punktach, że jest to system obarczony błędami, natomiast w jednym bronił fali, twierdząc, że spółka InnoBaltica, która została jako celowo powołana do obsługi wdrożenia fali, jest dobra, bo zabrała decyzje od polityków, przekazała je ekspertom i chodziło o to, żeby ten proces maksymalnie odpolitycznić. Moim zdaniem, niestety to, co widzimy obecnie, jest przykładem dokładnie odwrotnej tendencji. Może na papierze było tak, jak pan Rokicki postulował, natomiast faktycznie mamy dalej totalne upolitycznienie tych decyzji i teraz bardzo nieładny spektakl przerzucania się odpowiedzialnością, czy właśnie nie podejmowania odpowiedzialności politycznej za źle przygotowane, co najmniej PR-owo wdrożenie systemu fala.
No dobrze, no to w takim razie...
Ja bym dodał tylko, że...
Marek Formela.
W każdym przypadku, w którym rozmawiamy o obszarach, które mają olbrzymie znaczenie społeczne, nie da się uciec od upolitycznienia decyzji, ponieważ decydowanie o pieniądzach publicznych jest właśnie polityką, tyle że polityką miejską. To, co doskwiera moim zdaniem tu w naszej okolicy, to jest upartyjnienie, czy też zamknięcie myślenia o problemach komunalnych do bardzo zamkniętych kręgów tego samego ugrupowania, tej samej rodziny politycznej, partyjnej.
No dobrze, ale to skoro jesteśmy przy tym temacie i bo Roger przed chwilą wspomniał o złym PR-ze, no to jak to, troszeczkę przeskakując na temat nowych rowerów Mevo, bo urzędnicy bardzo się chwalą tym, pokazując zdjęcia, jak te pięknie jednoślady stoją tam w jakimś magazynie. Ma ich docierać około 100 do nas praktycznie co tydzień. No to chyba PR-owo wygląda bardzo dobrze, tylko ja się zastanawiam, czy równie dobrze będzie się jeździć.
Rowery na zdjęciach zawsze wyglądają PR-owo dobrze, zwłaszcza jeżeli jeszcze obok postawimy uśmiechniętą rodzinkę i w tle będzie łąka i latały motylki na wiosnę. Natomiast rzeczywistość poznamy w najbliższym czasie i tutaj mały bonus polityczny zafundowany rządzącym w Trójmieście, dlatego że mało kto zwrócił uwagę, że wdrożenie Mevo 2.0 jest przygotowane, jeśli chodzi o daty, w taki sposób, aby zostało wdrożone tuż przed wyborami samorządowymi, oczywiście w pierwotnym ich terminie, ale nie na tyle, tak. Nie na tyle duży był ten odstęp czasu, żeby coś mogło w systemie pójść nie tak. On by sobie jeszcze fajnie podziałał, bez względu na to, czy ewentualnie byłyby w nim zaszyte jakieś błędy. Natomiast teraz, ze względu na to, że termin wyborów samorządowych został przesunięty, będziemy mieli okazję jako mieszkańcy dogłębnie przetestować Mevo 2.0 i wyciągnąć wnioski przed terminem wyborów samorządowych przesuniętych na kolejny rok.
Czy to zdaniem, czy to przesunięcie i ta koniunkcja czasowa pewnego rodzaju mogła wpłynąć na decyzję o tym, żeby bardziej patrzeć na kwestię Mevo? Marek Formela?
Miasto ma swoje doświadczenia z pierwszym podejściem, więc na pewno ten okres, który się nowy wymiar czasu, w którym konstruowano drugie podejście, starano się uwzględnić zarówno efekty społeczne, efekty polityczne, samorządowe związane z wyborami, ale też efekty efekt sprawności tego systemu, ocena sprawności tego systemu. Jeżeli będzie w tym okresie, o którym Roger powiedział, dodatnia, pozytywna, to rzeczywiście system będzie jakimś argumentem i zatrze porażkę poprzedniej próby.
No tak, ale to byłoby chyba tłumaczenie na zasadzie, zobaczcie, udało nam się już za drugim razem, trzeciego nie potrzebujemy.
Pamięć wyborców nie jest zbyt głęboka.
No tak, ale ludzie głosują nogami ostatecznie.
Jeżeli będą jeździć, jeżeli system zostanie wdrożony poprawnie, bez opóźnień i będą to w miarę wygodne rowery zapewniające w większości flotę elektryczną, to będzie duży punkt. Natomiast zagrożeń przy wdrażaniu tak ogromnego systemu, nawet jeżeli wdraża go firma doświadczona, mająca bardzo duże zaplecze finansowe i techniczne, jest moc, ogrom, ponieważ ogromny jest obszar, ogromna jest flota, jest mnóstwo miejsc, w których taki proces się może po prostu, brzydko mówiąc, wyłożyć.
Ale jak rozumiem na dziś, z racji pewnego rodzaju embarga informacyjnego, braku dostępu, chociażby Roger, miałeś dostęp do jakby wnętrza systemu Mevo 1.0, twoje zdanie krytyczne już jakby znamy, tutaj tego dostępu nie ma, więc jak rozumiem, cały czas obracamy się w pewnego rodzaju kręgu spekulacji i domysłów.
Ja akurat miałem tą możliwość, że byłem wynajęty jako zewnętrzny ekspert testujący przez firmę wdrażającą Mevo 1.0 i przekazywałem na bieżąco krytyczne uwagi. Tutaj takiej możliwości nie mam, natomiast znam założenia systemu brzegowe jakby od strony finansowej, technicznej i jest to ogromne wyzwanie nadal, mimo tego, że cennik będzie znacznie wyższy, a przede wszystkim, co warto podkreślić, my jako podatnicy trójmiejscy i pomorscy zapłacimy znacząco więcej za cały system. To są nieporównywalne kwoty, to jest bodajże 40 milionów poprzedni system do 130 milionów obecnie.
No dobrze.
A jak rozliczane są parkingi dla tego systemu?
Parkingi z tego, co...
Zajęte chodniki, fragmenty jezdni,
z tego, place. Co mówią sami urzędnicy, to ma wyglądać tak, że jest to jakiegoś rodzaju kontynuacja tego systemu, co było, wymieniono tam totemy na inny kolor i tak dalej, ale generalnie został ten system ten sam.
Według mnie zajętość pasów drogowych pod stacje postojowe MEVO jest uregulowana w umowie z operatorem nowym.
Czyli operator płaci?
Nie sądzę. Myślę, że jest to przekazane bezpłatnie jako wkład samorządu.
Ja też bym chciał.
Czyli podobny...
Każdy by chciał.
Jeżeli się mylę, to przepraszam, ale sądzę, że jeżeli, to są raczej symboliczne opłaty.
No dobrze, mamy jeszcze chwilę czasu. Chciałem poprosić panów o dosłownie zdanie, dwa, trzy zdania komentarza. Chodzi o Radosława Sikorskiego, bo ujawnione zostało przez portal Politico to, że ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich płynie na konto pana europosła pokaźna suma ponad 90 tysięcy euro rocznie za doradztwo w ramach tajnej konferencji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wczoraj była konferencja Tadeusza Ziewicz, Agnieszka Pomaska. Nie chcieli odpowiadać na te pytania. To jest problem dla Platformy Obywatelskiej dzisiaj, coraz większy, panów zdaniem?
Radosław Sikorski został wybrany do Europarlamentu głosami 129 tysięcy wyborców. Wybierano Radosława Sikorskiego, polityka Koalicji Europejskiej Platformy Obywatelskiej, a nie firmę Global Sikorski.
Global Consulting, tak.
No, skrótowa, handlowa nazwa jest w oświadczeniach majątkowych Global Sikorski. Składając pierwsze oświadczenie majątkowe pan z roku 2019, pan Sikorski pominął wszystkie istotne okoliczności związane z działalnością gospodarczą, a następnie przywołany przez marszałka napisał, że to są represje autorytarnych rządów. Przepisy w tym zakresie są jasne, one są sformułowane zarówno w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w przepisach dotyczących wynagrodzenia europosłów. Mamy do czynienia z komercjalizacją mandatu przez urzędującego, wybranego europosła. To jest coś, co się w praktykach demokratycznych nie mieści, ale co niestety w Parlamencie Europejskim się zdarza, bo inny polski eurodeputowany, pan Marek Belka, przez lata jest członkiem dwóch spółek, rad nadzorczych dwóch spółek. Dochody z tego tytułu przekraczają pół miliona złotych. W związku z tym pan Marek Belka zapomniał wpisać dochody z Europarlamentu, bo to były drobne.
Roger Jackowski, na sam koniec jedno zdanie.
Uważam, że wszyscy politycy wszystkich opcji powinni w takich sytuacjach być absolutnie transparentni i zachowywać najwyższe standardy jawności.
Po prostu.
Po prostu publikować takie rzeczy, a jeżeli one są zabronione, to oczywiście tego nie powinno to mieć miejsca.
A jeżeli ktoś nie robi niczego zabronionego, ale nie publikuje, co to może znaczyć?
Znaczy, według mnie Radosław Sikorski nie złożył prawdziwych oświadczeń majątkowych, ponieważ w punkcie 9 oświadczenia majątkowego każdy zobowiązany do jego złożenia musi podać wszystkie swoje dochody z podaniem kwot i miejsc zatrudnienia.
I tu stawiamy kropkę. Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże 24. Dziękuję.
Dziękuję,
pozdrawiam. Roger Jackowski, radny dzielnicy Wrzeszcz Dolny i ekspert do spraw zrównoważonego transportu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Komentarze Radia Gdańsk.